Znaczy inaczej wyglądała by ta scena ewangeliczna w naszych czasach. Początek byłby mniej więcej ten sam, przyprowadzono by kobietę do Jezusa. Ale dalej byłby już inaczej. Byłyby media, kamery, światła, dziennikarze. Faryzeusze i uczeni w piśmie powiedzieliby do Jezusa: Panie, ta oto kobieta popełniła ciężkie przestępstwo. Należy się jej kara, a Ty co mówisz? Jej wina nie ulega wątpliwości, bo już od miesiąca media udowodniły, że jest winna. Jezus by się podniósł i powiedziałby te same słowa. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I aż trudno uwierzyć, że żaden kamień by nie padł. Ale wróćmy do Ewangelii. Przeprowadzono do Jezusa kobietę, którą dopiero co przełapano na cudzołóstwie. Postawiono ją po środku, upokorzono i upodlono do skrajności, na nic nie zważając. Przypomniano Panu, że prawo Mojżesza przewiduje za ten ciężki grzech najsurowszą karę, karę śmierci przez ukamienowanie. A Ty, co na to mówisz? Niestety to pytanie nie miało za zadanie uratowania życia kobiety. Ona już była skazana. To pytanie było postawione w złej wierze. Było postawione, aby mieć także powód do oskarżenia Jezusa. I Jezus nic nie powiedział, tylko nachyliwszy się pisał po ziemi. Kobieta stała przygniecona pośród wszystkich, a faryzeusze i uczeni w piśmie nalegali swoimi pytaniami. Co Ty na to? Wówczas Jezus podniósł się i rzekł do nich. Kto z Was jest bez grzechu? Kto z Was jest bez winy? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I stała się rzecz dziwna. Oto wszyscy, poczynając od najstarszych, odeszli. Pozostała tylko kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus rzekł do niej: Niewiasto, nikt Cię nie potępi? Słowa Jezusa są pełne czułości i łaskawości. Słowa Jezusa są wyrazem Jego przebaczenia i nieskończonego miłosierdzia. Nikt, Panie. Wtedy Jezus rzekł do niej: I ja Ciebie nie potępię. Idź, a od tej chwili już nie przyjdź. My sobie możemy tylko wyobrazić radość owej kobiety. My tylko sobie możemy wyobrazić jej pragnienie, aby na nowo rozpocząć swoje życie. Możemy sobie tylko wyobrazić jej miłość do Chrystusa Pana. W duszy tej kobiety, splamionej grzechem i publicznie upokorzonej, dokonała się głęboka przemiana. Przemiana, którą możemy dostrzec tylko w świetle wiary. Spełniają się słowa proroka Izajasza. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Moi drodzy, łatwo przychodzi nam widzieć zło w innych ludziach, a niestety trudniej w nas samych. Dlatego, że na różne sposoby staramy się uciec od naszej grzesznej sytuacji. Tymczasem należy ją uznać i uwierzyć, że w Bogu zawsze jest możliwe nowe życie. Dokonuje się to w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Tłucze nas dzisiejsza Ewangelia. Miłość Chrystusa ocala wszystkich. Tych, którzy uważają się za sprawiedliwych, stawia w obliczu ich własnego sumienia. Kto z Was jest bez grzechu? Natomiast jawnym grzesznikom przewraca godność i wiarę w możliwość rozpoczęcia nowego życia. Taka jest myśl przewodnia dzisiejszej liturgii słowa. Dzisiejszej piątej niedzieli Wielkiego Postu. Niedzieli, w której gromadzimy się jako wspólnota ludu Bożego, aby wielbić Boga, aby spotkać Go w tym, co jest dla nas najistotniejsze. Okres Wielkiego Postu stwarza szczególną okazję do tego, aby osobiście spotkać się z Jezusem poprzez nabożeństwa pasyjne, poprzez spowiedź świętą, poprzez post, poprzez jałmużnę. Ale taką szczególną też okazję do spotkania, osobistego spotkania z Jezusem, do weryfikacji naszego życia w świetle wiary, stwarzają rekolekcje wielkopostne, które zwyczajowo są organizowane w tym okresie liturgicznym, a które dzisiaj rozpoczynamy także w naszej tutaj parafii. Moi drodzy, na początku miałbym dwie prośby. Po pierwsze, módlmy się. Módlmy się jedni za drugich. Módlmy się za nas, aby te rekolekcje przyniosły owoc w naszym życiu. I druga prośba. Odpowiedzmy szczerze sobie teraz na jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego tu jestem? Czy przyszedłem, czy biorę udział w tych rekolekcjach tylko ze zwyczaju, bo tak zawsze się czyniło, bo tak wypada, bo inni przychodzą? Czy może jestem tutaj z własnego przekonania i z własnej mojej duchowej potrzeby? Jeżeli jestem tutaj tylko z powodu tradycji, z powodu chęci naśladowania innych, to dobrze, że przynajmniej taka motywacja mnie tutaj przyprowadziła. Ale to stanowczo za mało. Musimy wszyscy, tak jak tu jesteśmy, uświadomić sobie, że te spotkania są nam konieczne do osiągnięcia celów naszego życia. Życie ludzkie to nie jest tylko suma czy pasmo poszczególnych epizodów. Życie ludzkie to jest spójna całość z własnym, wyznaczonym celem, do którego dążymy. Czy to nam się podoba, czy nie. Dlatego rozpocznijmy nasze rozważania od uświadomienia, a może tylko przypomnienia, jaki jest cel naszego istnienia. Na samym początku ustalmy, że wszyscy tutaj obecni, tak jak jesteśmy, nikt z nas nie wątpi w istnienie Boga. Że wszyscy wierzymy w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi. I nie są to tylko jakieś abstrakcyjne dowody, abstrakcyjne rozważania. Bo jest możliwość rozumowego ich dowodu. Oczywiście nie jest to miejsce, abyśmy to czynili. Dlatego, że rekolekcje mają swoje własne przeznaczenie. Rekolekcje mają nam pomóc w etycznym, moralnym postępowaniu, a nie mają za zadanie zmieniać czy ustawiać nasz światopogląd. Tak jak tu jesteśmy ludźmi wiary i na wierze będziemy opierać nasze rozważania i będziemy odwoływać się do jej prawdy. Jeżeli Bóg istnieje i jeżeli Bóg stworzył niebo i ziemię, to także nasze indywidualne istnienie ma swój początek w Bogu. Moi drodzy, jakże to przykro słuchać, jak się mówi o, powiedzmy, niechcianej ciąży, mówi się, że to była wpadka. Życie ludzkie, istnienie ludzkie nie jest wynikiem przypadku. Życie ludzkie wywodzi się ze stwórczej woli Boga. Woli Boga, który wyznaczył nie tylko początek istnienia, ale także wyznaczył kres, do którego człowiek dąży, a więc określony cel. Bardzo wyraźnie musimy sobie uświadomić tę prawdę, że jest ktoś, kto powołał mnie do istnienia. Że jest ktoś, kto określił wszystkie okoliczności mojego życia. Że jest ktoś, kto nad tym życiem czuwa. Że jest ktoś, kto pragnie, abym osiągnął wyznaczony mi cel. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy opuszczeni. Jest ktoś bliski. To może dlatego tak często jesteśmy smutni, tak często jesteśmy zagubieni, że tak rzadko o tym myślimy. A przecież nie jesteśmy sami. Nie musimy się czuć zagubieni. Wystarczy, że uświadomimy sobie tę prawdę. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy w czasie tej pierwszej konferencji przypomnieli sobie, że Bóg nie jest kimś daleki, nie jest jakimś abstraktem. Bóg jest kimś bliskim, bardzo bliskim, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Nie wystarczy jednak uświadomić sobie tę prawdę. Trzeba nam nią się rozradować. Moi drodzy, około 100 km od Lwowa, w małej miejscowości w Tartakowie, po II wojnie światowej został zamknięty kościół. Większość katolików została wywieziona na siebie do Kazachstanu albo w ramach repatriacji wyjechała do Polski. Pozostała mała garstka, która była nadal prześladowana. Większość z tych, co zostali w Tartakowie, co niedzielę dojeżdżali 100 km do Lwowa, aby uczestniczyć w Mszy Świętej. Aby móc czerpać z tego źródła, duchowego źródła, aby się rozradować prawdą, że Bóg jest blisko. Niestety jedna starsza kobieta nie mogła pokonywać odległości 2 km do stacji, ażeby dotrzeć do kościoła. Ale przychodziła każdą niedzielę do tego zrujnowanego kościoła, przynosiła kwiaty i radowała się ze spotkania z tym kimś bliskim, z Bogiem. Również w naszym życiu nie brak niepowodzeń, nie brak smutków, nie brak cierpienia. Ale mimo tego wszystkiego trzeba nam się rozradować tą prawdą. Nie jesteśmy sami. Jest On, który jest Ojcem. Czy wtedy, gdy będziemy o tym pamiętali, czy nasze życie będzie jedynie sielanką? Nie. Bojowaniem jest życie człowieka. Było, jest i będzie. Ale ponad tym wszystkim niech będzie radosna świadomość obecności Boga w naszym życiu. Tego, który nawet w cierpieniu czy smutku potrafi pomóc nam odnaleźć sens naszego życia. Ta świadomość jest bardzo ważna, ale i ona sama nie wystarczy. Uświadomienie sobie obecności Boga w naszym życiu prowadzi nas do kolejnego, bardzo istotnego pytania, a mianowicie, jak to życie ma wyglądać, aby odpowiadało woli Bożej. Moi drodzy, Bóg całemu stworzeniu wyznaczył odpowiedni cel. Tym celem całego stworzenia, całej natury ma być wychwalanie Boga, i ma być pomoc człowiekowi, aby Boga odnalazł, aby z Bogiem się spotkał. Stąd wszyscy ludzie są stworzeni po to, aby żyć w jedności z Bogiem, aby dostąpić zbawienia. Zbawienie, które ma dwa aspekty. Po pierwsze, jest uwolnieniem od największego zła, jakim jest grzech, a po drugie jest obdarowaniem największym dobrem, jakim jest wspólnota z Bogiem. Jesteśmy stworzeni, abyśmy zostali zbawieni, abyśmy osiągnęli wspólnotę z Bogiem. Oczywiście realizacja tego celu wymaga od nas przede wszystkim radykalnego odwrócenia się od zła, od grzechu, ale też otwarcia się na łaskę Boga. Ten ogólny cel ludzkiego życia każdy z nas realizuje na własnej, indywidualnej drodze. Drodze, która została dla każdego z nas zaplanowana, jak to powiada Święty Paweł, jeszcze przed założeniem świata. Drogi bracie, droga siostro, jeszcze nie było świata, a Bóg już o każdym z nas myślał. Dla każdego z nas miał już przygotowany plan, które w odpowiednim czasie człowiekowi pokazuje i proponuje. Bóg nie zmusza. Bóg proponuje, a zarazem daje gwarancję, że jeżeli człowiek podejmie tę jego propozycję, będzie realizował ten plan, który on przygotował, to człowiek osiągnie szczęście. Jaka jest moja droga życiowa? Jakie jest moje powołanie? Indywidualne drogi zbawienia wyznaczone są przez różne formy Bożego powołania. Jedne z nich dotyczą całokształtu naszego życia. A więc Bóg powołuje do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, Bóg powołuje do małżeństwa, Bóg powołuje do życia świadomie podjętej bezżynności. To powołanie odczytujemy w pewnym okresie naszego życia, zazwyczaj u schyłku młodości. Wiele z nas dokonało już tego wyboru i wierzymy, że był on świadomy. Ale może na pewnym etapie naszego życia potrzebujemy na nowo uświadomić sobie ten wybór albo na nowo podjąć realizację tego wyboru. Niech swoje małżeństwo stanie się w pełni drogą do Boga poprzez realizację tych obowiązków, tych zobowiązań, które Bóg na tej drodze sobie powierzy. Niech swoje ojcostwo i swoje macierzyństwo, które wynikają z powołania małżeńskiego, coraz bardziej, coraz głębiej odpowiadają Bogu, a przez to stają się coraz bardziej ludzkie i ubogacają nie tylko innych, których Ci Bóg powierzył, ale przede wszystkim Ciebie samego. Niech w swojej bezwzględności, także we zbawieństwie, rozwinie się szczególne naśladowanie Jezusa i niech ta bezwzględność owocuje dziełami miłości. Niech nie będzie narzekająca na nieudane życie, ale odnajdzie w nim swoiste piękno i swoiste zadanie. Moi drodzy, powołanie Boże obejmuje także nasze miejsce w społeczności ludzkiej. Każdy z nas odkrył swoje zdolności do spełniania określonych zadań. Odkryjesz swoje zdolności. Podejmij je jako powołanie, jako propozycję daną od Boga. Bo tylko to pozwoli Ci się uchronić od grzechów na tej drodze. Pozwoli Ci coraz bardziej w pełni służyć Bogu, a także w pełni bardziej służyć ludziom. I godziwie zdobywać środki potrzebne na utrzymanie Twoje i Twoich najbliższych, tych, które Bóg powierzył swojej opiece, rodzina, dzieci. Powołanie do określonego stanu i zawodu wyznacza generalnie linię naszego życia. Ale jeżeli ktoś chce w pełni odpowiedzieć na wołanie Boga, powinien codziennie, w każdej godzinie, w każdej okoliczności życia dostrzegać wołającego Boga. Dostrzegać Jego propozycje. Nie zawsze jest to łatwe, a wręcz czasami jest bardzo trudne. Zwłaszcza jeżeli ta propozycja dana od Boga dotyczy podjęcia cierpienia, przyjęcia klęski, choroby albo czasami śmierci najbliższej osoby. Ta propozycja od Boga nie jest łatwa, jeżeli przychodzi ona do nas wraz z innym potrzebującym człowiekiem, który czasami wprost potrzebuje nas, naszej miłości, naszego czasu, naszego zaangażowania. Jakie jest moje powołanie? Ale przede wszystkim, jaka jest moja odpowiedź na to Boże powołanie?